Tytułem wstępu wypada przypomnieć, że wydaniem trzeciego już tomu archeologii Stargardu Muzeum Archeologiczno-Historyczne rozpoczęło nowy sezon, podsumowując swoje wcześniejsze dokonania. Jest ich niemało. Stargardscy muzealnicy swoją aktywnością przypominają nam, że miasto wydawałoby się na co dzień znane i nieco już powszednie, nie bójmy się tego słowa, dla swoich mieszkańców, kryje nadal swoje tajemnice, które potrafią zaskakiwać. W archeologii wydanej staraniem muzeum przy finansowym wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego znajdziemy opisany przystępnym językiem przebieg badań rynku Starego Miasta przy okazji jego gruntownej przebudowy. We wcześniejszych wydaniach mogliśmy śledzić odkrycia dokonywane w ramach prac nad zabudową kwartału Starówki. Zdołano również w sposób barwny i szczegółowy udokumentować odkrycia przy dawnym klasztorze Augustianów. Muzeum jest znane ze swej dużej aktywności wydawniczej. Publikacje tej rangi, co archeologia Stargardu lub kolejne tomy Stargardii, to duży wysiłek, a jednocześnie podkreślenie naukowej rangi placówki w skali nie tylko regionalnej. A zatem nasze spotkanie poświęcimy dzisiaj miastu, które nadal odkrywa swe tajemnice i muzealnikom starającym się, godząc nierzadko ogień z wodą, przełożyć na język współczesnego przekazu tematy, jakimi na co dzień się zajmują. W naszym studiu gościmy Marcina Majewskiego, dyrektora muzeum. Witam serdecznie.
Dzień dobry, witam państwa i witam pana redaktora.
Jest również z nami Joanna Fijałkowska.
Dzień dobry.
Piotr Tarnawski.
Dzień dobry, witam państwa.
Cóż, kogo jeszcze tutaj nie wymieniłem? No, Przemysław Antczak przecież.
Dzień dobry.
Aktywni muzealnicy. Nasze grono też zasilił Mirosław Opęchowski z biura jeszcze w organizacji Miejskiego Konserwatora Zabytków. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, Marcin Majewski, odwołam się najpierw do pisma, które przypomina. Mozolnie odkrywamy rzeczy tej ziemi, zapominając o tym, co mamy pod ręką albo pod nogami. Ta reguła sprawdza się w przypadku Stargardu. Miasta wydawałoby się tak poznane i spowszedniałego, że niczym już nas nie zaskoczy?
Myślę, że zaskoczy nas wiele, dlatego też czasami bronimy się przed pisaniem nowej monografii dziejów naszego miasta, co nam często zarzucają znajomi historycy, ale też mieszkańcy Stargardu, że poza wydaniem z 1969 roku z dziejów ziemi stargardzkiej nie mamy tak naprawdę historycznej monografii naszego miasta, ale chcemy opublikować właśnie w ramach archeologii Stargardu źródła archeologiczne, które zmieniają spojrzenie na początki przede wszystkim miasta, na jego zagospodarowanie, ale także na jego gospodarkę i wiele innych aspektów. Wydając te źródła archeologiczne, chcemy jakby rozpocząć dyskusję nad ewentualną monografią dziejów miasta, wobec czego, tak jak pan wspomniał, i te fakty, które mamy w archiwach i te fakty, które mamy pod naszymi stopami, czyli zapisane w warstwach i obiektach w ziemi, są takim elementem, które wspólnie może oświetlić nam zupełnie na nowo dzieje naszego miasta.
A zatem to miasto potrafi nadal zaskakiwać również i fachowców.
No jak najbardziej, dlatego że jakby przytoczę panu jeden tytuł artykułu, który ukazał się kilka lat temu, dotyczący Kościoła Marieckiego. Wydawałoby się nam obiektu świetnie znanego, świetnie rozpoznawalnego nie tylko w kraju, ale i za granicą. Kapitalnego przykładu gotyku ceglanego Pobrzeże Bałtyku, gdzie tytuł artykułu brzmi Stargard i Mediolan. Co te dwa obiekty sztuki sakralnej mają wspólnego? Okazuje się, że jednak wiele. Mimo tego, że odległość geograficzna między tymi dwoma miastami jest dosyć duża, jakby kulturowa również, a jednak te obiekty mają wiele wspólnego i być może wspólnie te dwa obiekty kreował jeden architekt. I to stara się udowadniać chociażby w swoim tekście pan profesor Jarzewicz z Poznania.
Czyli co źródło, co archiwum, to kolejna sensacja warta nagłośnienia.
Tak, ale myślę, że Pomorze generalnie jest taką ciekawą krainą, podobnie Śląsk, ale i wiele innych krain w Polsce. Stargard również ma swoje do opowiedzenia i to jako muzealnicy staramy się po prostu robić.
Kiedy pan jest świadkiem ostatnich sensacji wokół odkrycia zatopionego miga na dnie Miedwia, to jak to się ma do wszystkich tych rzeczy i faktów, które na co dzień zbiera muzeum?
Jak pan czy państwo wiecie, ja osobiście zajmuję się historią nieco starszą i dla mnie jest to rzecz zupełnie nowa. Oczywiście mamy osoby, które zajmują się takim okresem, 45 i w górę. Powiem tak, no nie jest to nie wiadomo jaka sensacja tak naprawdę między nami mówiąc, natomiast jest to coś ciekawego, tak jak i takie inicjatywy oddolne, które miały miejsce na terenie Jeziora Stare Drawsko, czy wielu innych, Złoty Pociąg, wszyscy pamiętamy, w okolicach Wałbrzycha. Myślę, że dla regionu jest to ciekawe odkrycie, natomiast rola muzeum ściśle merytoryczna w tym projekcie oczywiście może być jak najbardziej osiągalna i staramy się oczywiście pomagać przy tym.
To znaczy, że również i muzealnicy zaznaczą swoją obecność przy okazji eksploracji.
Merytorycznie oczywiście tak, ponieważ kolega Andrzej Bierca przez wiele lat zajmował się lotniskiem w Kluczewie. Zarówno tym lotniskiem, które obejmowało swoim zasięgiem Luftwaffe, a później Armia Czerwona do 92 roku. Sam zresztą pamiętam, jak to wyglądało, bo byłem tam w 92 roku w tych wsiach, których dzisiaj już nie ma i zabudowy, których dzisiaj nie ma. I ten temat myślę, że wielu ludzi inspiruje i roznieca ogień jakby sięgnięcia do tej historii najnowszej także.
Ale wróćmy jeszcze do archeologii, która też jest pełna zagadek i sensacji. Natomiast mnie intryguje kolejna sprawa i tutaj zapytam wprost Joannę Fijołkowską, która odpowiada za promocję i informowanie o wszystkich projektach muzeum. Jak się wam udaje właśnie godzić ten ogień z wodą? Bo wydawałoby się, że na hasło muzeum to wszyscy mówią, no tak, wiadomo czego się spodziewać. Tymczasem kolejne projekty, choćby projekt polegając na odtworzeniu mieszkania z lat 80. biją rekordy popularności, także w sieci.
Tak, my po prostu staramy się udowodnić, że historia, archeologia, nasza przeszłość też jest fajna i też można się tym bawić, czasami nietypowo podchodząc do tematu, czasami właśnie kreując zabawy takie jak chociażby Escape Room, czy właśnie nietypowe może wystawy, nie stricte historyczne. Traktujemy jako rozrywkę i tak ją też staramy się czasami sprzedać.
I poprzez takie nietypowe podejście do tematu udaje się wam dotrzeć do, nazwijmy go, smartfonowego odbiorcy?
Oczywiście. Smartfonowy odbiorca jest taki sam jak każdy inny odbiorca, tylko trzeba właśnie do niego przemówić, zapewnić mu, że na pewno nie będzie się nudził i bez problemu to się udaje.
Ale właśnie ma pani tę świadomość, przygotowując kolejne projekty, że smartfonowy odbiorca, a takich jest niestety większość obecnie, nie sięgnie po 350 stron archeologii Stargardu.
Ale możemy być też smartfonowymi nadawcami i właśnie przez ten smartfon przekazywać mu te różne treści poprzez właśnie nasze strony internetowe, poprzez media społecznościowe oraz może w przyszłości jakieś gry.
Czyli siłą rzeczy Muzeum Archeologiczno-Historyczne, gromadząc zasoby, skarby z przeszłości, eksplorując dawne wieki, również promuje nowe technologie dotarcia do odbiorcy.
Jak najbardziej tak. Jesteśmy takimi samymi użytkownikami i staramy się też być na bieżąco.
Nie trzeba nakładać kapci i odkurzać eksponatów.
To zależy, jaka jest wystawa, w co się akurat bawimy.
Na czym polega fenomen tej wystawy Telewizor Meble Mały Fiat?
Myślę, że fenomen polega na tym, że ta wystawa rozbudza takie nostalgiczne wspomnienia, tak? Takie uczucie, które towarzyszy nam, kiedy wracamy myślami do czasów naszego dzieciństwa.
Czyli rozumiem, że pełno jest w muzeum obecnych 40-latków.
Tak, 40-latków, ale i z rodzicami, i ze swoimi dziećmi pokazują, jak to kiedyś było, gdzie to kiedyś to bierzemy w taki nawias, ponieważ czasami do dzisiaj tak w niektórych mieszkaniach jest, więc można się poczuć jak w domu, dosłownie.
I to westchnienie pełne nostalgii na widok meblościanki goleniowskiej.
Tak.
Albo kryształów.
Dokładnie.
Spora popularność sobie zdobyła ta wystawa. Czy będą kolejne tego typu projekty odwołujące się do nostalgii lat 80.?
Nie wykluczamy tego. Zobaczymy. Na razie wystawa jest zaplanowana do połowy kwietnia. A co później się stanie, to się okaże.
Tymczasem przed nami nowe wyzwania związane choćby z przyjętym gminnym programem rewitalizacji. Przebudowie w najbliższym czasie poddawane będą kwartały, dzielnice zlokalizowane w obszarze ścisłego nadzoru i ochrony konserwatorskiej. To kolejna okazja, by poznać zupełnie inny Stargard, przy czym nasi muzealnicy stanowić będą wsparcie zarówno dla miasta, jak i wszystkich stron zaangażowanych w proces przywracania życia w zaniedbanych obecnie dzielnicach, choćby dysponując bogatym zasobem archiwów, po które można sięgnąć, projektując nowy kształt dzielnicy. I tu się znowu odwołam do dyrektora Marcina Majewskiego. Jak bogatym archiwum dawnego Stargardu dysponujecie na tyle, aby można było na jego podstawie na przykład odtwarzać kwartały miasta?
To archiwum jest na wielu płaszczyznach, to znaczy ono nie jest jakby zgromadzone w jednym miejscu, a w zasadzie każdy z działów posiada jakąś cząstkę tej wiedzy. Po pierwsze, tak jak było wspominane w przypadku archeologii, to są jakby dane starsze, które są odkrywane w ramach prac archeologicznych, czyli od początku osadnictwa tak naprawdę. Niekiedy to osadnictwo sięga czasów jeszcze przed powstaniem miasta, tak jak było to na terenie galerii Starówka, gdzie odkryliśmy ślady ludności, która żyła jakieś 500-600 lat przed naszą erą na tym miejscu. Później tam był cmentarz, X-XI wiek, to choć oczywiście ta historia nie ma nic wspólnego z przywracaniem jakiejś części.
Czyli nad tymi fundamentami, nad tą przeszłością robimy zakupy codziennie teraz.
Tak, jakby nie było. Natomiast te nowsze rzeczy, które są niezbędne do rewitalizacji, to przede wszystkim dział dokumentacji zabytków i ten zasób w przyszłości trafi na pewno do zbiorów Miejskiego Konserwatora Zabytków, bo jest to rzecz zupełnie naturalna i oczywista. I są to przede wszystkim plany różnego rodzaju, czyli kartografia, krótko rzecz biorąc, począwszy od końca XVII stulecia, poprzez plany szczegółowe, myślę tutaj o zabudowie właśnie poszczególnych kwartałów, tak, poszczególnych parcel miasta, które zdigitalizowaliśmy z Archiwum Państwowego w Szczecinie, w Greifswaldzie, w Berlinie, w wielu innych miejscach.
Czyli projektant będzie na przykład mógł sięgnąć po takie cyfrowe
zbiory.
Oczywiście.
Uważam, że to jest wręcz obowiązek projektanta, żeby wiedzieć, jak wyglądała zabudowa w przeszłości tego obszaru, bo niekiedy były to świetne rozwiązania, które były zdecydowanie praktyczniejsze niż niektóre dzisiejsze. I były one jakby bardziej takie prospołeczne, tak? Albo dla mieszkańców po prostu próbowało utożsamiać jakąś tą przestrzeń z mieszkańcami. Natomiast oprócz tego typu rzeczy mamy też oczywiście fotografie różnego rodzaju od początku w zasadzie, czyli od lat 70. XIX wieku, bo takie najstarsze mamy ilustracje. Grafikę, to grafika z kolei różnego rodzaju jest dostępna w dziale historii i badań nad społecznością lokalną. Poza tym są to różnego rodzaju jeszcze obrazy, razy olejne, czyli no wiele, wiele naprawdę źródeł, różnej kategorii źródeł, które rozsiane są po działach muzeum i można z nich jak najbardziej korzystać, nawet trzeba.
Przemysław Antczak, kolejne pytanie ważne w tym roku. Czy muzeum w innych obszarach także zamierzać będzie wspierać proces rewitalizacji poszczególnych
jak najbardziej,
kwartałów?
Tutaj działając hybrydowo, bo i z ramienia muzeum archeologiczno-historycznego w Stargardzie, jak i w ramach Komitetu Rewitalizacji, którego w skład wchodzę, pojawia się ponownie na kamienicach, na tych samych kamienicach, na których prowadziłem warsztaty Tajemnice Kamienicy, tylko tym razem odwrócę kartę, bo ja nie będę prowadził tych warsztatów, będą prowadziły je osoby, mieszkańcy Stargardu, będą oni narratorami, mało tego, na tych obszarach pojawią się koncerty. Młodzi ludzie zagrają instrumentalne koncerty.
Czyli taki będzie wymiar działań rewitalizacyjnych.
Otóż to zależy mi na tym, żeby wyjść do ludzi, żeby oni nie płacili za kulturę, żeby kultura była powszechnie dostępna dla nich, żebyśmy byli z nimi i dla nich.
I kiedy się możemy spodziewać tego typu projektów w poszczególnych dzielnicach?
Na pewno historia opowiedziana dźwiękiem, że tutaj mogę zdradzić tytuł tego cyklu warsztatowego, zacznie się w tym roku. Ale tutaj jeszcze nie mogę zdradzić szczegółów, bo jestem w trakcie rozpisywania projektu.
Historia opisywana dźwiękiem. Brzmienie intrygujące, muszę powiedzieć, tego projektu.
Otóż to tutaj chciałbym współpracować bardzo mocno. Chciałbym i współpracować z Państwową Szkołą Muzyczną w Stargardzie, z młodymi ludźmi, którzy dopiero wchodzą na ten rynek muzyczny. Chciałbym też, tak jak powiedziałem wcześniej, współpracować z mieszkańcami obszarów zagrożonych.
Koncerty w plenerze choćby na tle kamienic przy Wojska Polskiego. To działa na wyobraźnię.
Tak, zależy mi, żeby te koncerty odbywały się na samych podwórkach tychże kamienic. Oczywiście dodatkową tutaj wartością będzie aranżacja samego podwórka, ale tutaj już nie mogę zdradzić szczegółów.
I to też będzie forma rewitalizacji?
Otóż to będzie forma rewitalizacji takiej społecznej.
Potraktowanej wielopłaszczyznowo.
Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby rewitalizację zacząć od człowieka. I to jest cel.
I to też wszystko pod auspicjami muzeum.
Otóż to, tak jak powiedziałem, że działam hybrydowo z ramienia muzeum, jak i z Urzędu Miasta.
Czyli jak słyszymy, placówka działa na różnych obszarach, także sięgając współczesności, bo przecież historia to fundament obecnej rzeczywistości. Piotr Tarnawski, muzealnik kolejny Stargardzkiego Muzeum. Jest pan znany z tego, że interesuje się pan tą historią najnowszą, szczególnie komunikacji miejskiej. Ile się panu udało zebrać artefaktów świadczących o przyszłości komunikacji na naszego miasta?
No, artefaktów, czyli może przede wszystkim biletów komunikacji miejskiej, tego już nie liczę, bo jest ich dosyć dużo. No, w naszych zbiorach mamy też między innymi przedwojenny bilet i jeden nam póki co na pewno wystarcza jako przykład tej działalności komunikacji również przed rokiem 1945, a te po 1945 roku też powoli zbieramy, nie powiem też, że zbieram je jakby w ramach też prywatnej kolekcji.
A skąd u pana akurat takie właśnie interesowanie, czyli umiejętność łączenia pasji z życiem zawodowym?
Ja myślę, że to jest też bardzo ważne, aby ta praca zawodowa, czy chociaż jakieś fragmenty tej pracy zawodowej w tej pracy, to było właśnie elementy też pasji. Myślę, że nie tylko chyba muzeum, bo tak to być może i każdy, który się czymś zajmuje, chociaż tą troszkę tej pasji powinien posiadać w miejscu pracy, a to po prostu się już wzięło od dzieciństwa, nawet nie wiem, nie pamiętam kiedy zaczęła się moja miłość, czy jedna z miłości
wielkie
właśnie do komunikacji miejskiej.
Miłość do miejskiej.
Tak, mam nadzieję, że moja żona nie obrazi się i ci wszyscy inni, których kocham, ale jest to rzeczywiście też taka rzecz, która mnie przyciąga do tej pory i staram się też tutaj w tym temacie rozwijać.
MPK Stargard wyposaży się w nowe Solarisy. Nie żal panu Ikarusów, Jelczy?
No, trochę żal, powiem szczerze, jako miłośnikowi, tak, bo podejrzewam, że pasażerom to wcale nie jest żal, tak, będzie wygodniej, będzie na pewno ładniej.
Ale czegoś brakuje.
Być może szybciej też, natomiast mi żal jest tego, że rzeczywiście są to już powoli tylko i wyłącznie stojące eksponaty, gdzieniegdzie jeszcze się poruszające te Ikarusy, czy też Jelcze, no i u nas też chyba ostatnie miesiące też jeżdżenia po stargardzkich ulicach ostatnich już Jelczy.
Historia komunikacji w Stargardzie i regionie też potrafi być pasjonująca, choćby patrząc na zorganizowaną w ubiegłym roku wystawę poświęconą choćby kolei w Stargardzie.
Tak. Była to wystawa, która... mówiliśmy głównie o wystawie o kolei, o historii kolei w Stargardzie. Natomiast tak może to mniej też gdzieś na uboczu było, bądź w ogóle nie było mówione, że ta wystawa poruszyła trochę Stargardziem, którzy mieli związek z koleją, bądź ich rodziny miały związek z koleją, gdyż przy okazji przychodziły do nas osoby do muzeum, rodziny kolejarzy, którzy w swoich zasobach, zbiorach, gdzieś tam takich domowych, w albumach, odnaleźli materiały po swoich dziadkach, babciach, czasem wujkach, czy też ciociach. I są to też nierzadko właśnie materiały o tych pierwszych kolejarzach, polskich kolejarzach, którzy się tu pojawili w roku 1945, także ta wystawa rzeczywiście oprócz takiej funkcji tej wystawienniczej, edukacyjnej, czy upowszechniania też informacji o kolei, również właśnie wzbogacała Archiwum Pamięci Świadków i Świadectw Historii, które w muzeum działa od roku 2009. I cieszymy się, mamy nadzieję, że to nie będzie koniec, że znów zapomnimy o kolei, tylko że nadal będą o tym mieszkańcy pamiętać i przychodzić do muzeum i te materiały ze swoich rodzin, tak, materiały pamiątkowe również przynosić.
Czyli możemy spodziewać się kolejnych edycji wystawy, ekspozycji poświęconej właśnie historii kolei w Stargardzie i regionie. Słuchając pana, dochodzę do wniosku, że cieszy się pan ogromną swobodą badawczą w miejscu pracy.
Bardzo, bardzo cieszę
to
się
tą swobodą. To nie tylko dlatego, że tu dyrektor siedzi
obok. Nie tylko dlatego, że tutaj dyrektor siedzi, ale owszem, czasem trzeba się zająć również i innym tematem, tak, który powiedzmy jest akurat w danej chwili potrzebny, tak, do wykonania, ale również można się u nas w muzeum zajmować tymi tematami, a nawet czasem tak jest to wskazane, żeby się zajmować właśnie tymi tematami, których człowiek się czuje najlepiej.
Które najbardziej kocha, jak słyszymy. Mirosław Opęchowski, dyrektor biura w organizacji albo Miejski Konserwator Zabytków. Skąd taka idea, aby powołać tego typu instytucję, skoro mamy już Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na wyższym szczeblu? Dlaczego akurat miastu jest potrzebny jego własny konserwator zabytków?
Ja myślę, że ta potrzeba jakby zafunkcjonowania samorządowego konserwatora w mieście była już określana chociażby w poprzednim programie opieki nad zabytkami, które miasto przyjęło, który się zakończył. Lada moment będzie nowy przyjęty. Pamiętajmy, że taki urząd konserwatora funkcjonował 40 lat temu. Kilka lat zaledwie, ale też w strukturze muzealnej. Okazuje się, że władze miejskie jakby dojrzały. Pan prezydent zaproponował właśnie dyrektorowi muzeum, żeby podjąć się takiego wezwania w postaci utworzenia biura. Te nasze starania trwają kilkanaście miesięcy, a myślę, że są już prawie na mecie. No, czekamy w tej chwili jakby na... procedujemy to porozumienie z wojewodą. Jak wiemy, w tej chwili lada moment będzie nowy wojewoda zachodniopomorski. Poprzedni jakby wprowadził kilka uwag natury formalnej. My je uwzględniliśmy. Te dokumenty jakby czekają do podpisu przez wojewodę.
W takim razie, jak już formalnie Miejski Konserwator Zabytków będzie powołany i rozpocznie formalnie już swoją działalność w całej pełni, to jakie będzie miał kompetencje?
To znaczy, można powiedzieć, że wypracowaliśmy tutaj takie porozumienie merytoryczne z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, który praktycznie, mając duże zaufanie do zespołu Stargardzkiego Muzeum, praktycznie oddaje nam wszystkie możliwe kompetencje. Zachował tylko, takich obiektów jest niewiele w województwie, zachował tylko swoje jakby uprawnienia dotyczące pomnika historii, czyli kolegiaty i obwarowań miejskich. Takie prawa oczywiście ma. Poza tym można powiedzieć, że praktycznie cały zasób zabytkowy w każdym aspekcie rzeczowym będzie podlegał naszym kompetencjom tutaj w Stargardzie.
A zatem niebawem cały, jak to ładnie pan określił, zasób zabytkowy Stargardu znajdzie się w pańskim obszarze działalności.
No, w obszarze biura konserwatora zabytków miasta Stargard, bo prawdopodobnie taka nazwa zafunkcjonuje.
A czy w ślad za tym pójdą fundusze? To jest dobre pytanie zawsze.
To znaczy, powiem tak, my oczywiście jako biuro konserwatora nie będziemy dysponowali środkami przeznaczonymi na prace budowlane konserwatorskie, bo to jest po stronie właścicieli, czyli w naszym wypadku gminy miasto Stargard. Niewątpliwie, to znaczy tak, no, pomysł funkcjonowania takiego biura polega na tym, że mieszkańcy, inwestorzy z miasta Stargard będą załatwiali te sprawy na miejscu, nie czekając u konserwatora, no czasami miesiące, ponieważ Wojewódzki Konserwator Zabytków zajmuje się połową województwa. Więc będzie tutaj niewątpliwie duże ułatwienie dla wszystkich, którzy mają styk taki czy inny z obiektami zabytkowymi.